From the Conference Center at Temple Square.
Centrum konferencyjnego na Placu Świątynnym w Salt Lake City nadajemy 183. jesienną konferencję generalną Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Przemawiać do nas będą mówcy wybrani spośród władz naczelnych i urzędników naczelnych Kościoła. Oprawę muzyczną na tej sesji zapewni mormoński chór Tabernakulum. Przekaz ten jest obsługiwany społecznie przez stację Bonneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystywanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
Brothers and sisters,
bracia i siostry, witamy was tego popołudnia na piątej i ostatniej sesji 183. jesiennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Prezydent Thomas Monson, który przewodniczy tej konferencji, poprosił mnie, abym poprowadził tę sesję. Pozdrawiamy i gorąco witamy członków Kościoła oraz naszych przyjaciół z różnych stron świata, którzy uczestniczą w tej konferencji za pośrednictwem radia, telewizji, internetu i transmisji satelitarnej. Muzykę podczas tej sesji zaprezentuje chór Tabernakulum pod dyrekcją Maca Wilberg i Ryana Murphy. Przy organach zasiada Bonnie Goodliffe. Chór otworzy tę sesję śpiewając hymn Butowniczowie Narodu. Modlitwę na rozpoczęcie ofiaruje brat David L. Beck, generalny prezydent młodych mężczyzn. Następnie chór zaśpiewa hymn Kiedy przyjdzie ponownie.
Oh,
Our Father in heaven.
Nasz Ojcze w niebie. There's an outpouring of the Spirit which stirs our soul. Obfitość Ducha Świętego podczas tej konferencji. Jesteśmy tak wdzięczni za to. I uznajemy Twoją rękę w tych działach. I kochamy się, Ojcze, i kochamy Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Kochamy i popieramy naszych przywódców i modlimy się o tych, którzy dają nam przemówienia i przesłania i muzyka podczas tej sesji, aby byli instrumentami w Twoich rękach. Niech posłuchamy zamiarem posłuszeństwa i jak wychodzimy, niech to robimy z skromnością i z pragnieniem robić dobre. Mówimy to wszystko w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Teraz będziemy mieli przyjemność wysłuchania starszego Quentina Cooka i Neila Andersona z Kworum 12 Apostołów. Po ich wystąpieniu przemawiać będzie brat David M. McConkie, pierwszy doradca w Generalnym Prezydium Szkoły Niedzielnej.
Na początku naszego małżeństwa moja żona Mary i ja zdecydowaliśmy, że na tyle, na ile będzie to możliwe, będziemy wspólnie uczestniczyć w różnych zajęciach. Chcieliśmy także roztropnie trzymać się naszego budżetu. Mary uwielbia muzykę. Niewątpliwie martwiła się, że będę zbyt dużą wagę przykładał do wydarzeń sportowych, więc wynegocjowała ze mną, że na każdy kupiony bilet na mecz będą przypadać dwa bilety na muzykale, do opery lub na inne zajęcie kulturalne. Na początku opierałem się elementowi operowemu, ale z czasem zmieniłem zdanie. Szczególnie polubiłem operę napisane przez Giuseppe Verdiego. W tym tygodniu przypada 200. rocznica jego urodzin. Verdiego intrygował w młodości prorok Jeremiasz i w 1842 roku, kiedy kompozytor miał 28 lat, sławę przyniosła mu opera zatytułowana Nabucco, co jest skróconą włoską wersją imienia króla babilońskiego Nebukadnesara. W operze tej zawarte są treści pochodzące z księgi Jeremiasza, trenów i psalmów ze Starego Testamentu. Opowiada ona o podboju Jerozolimy, niewolnictwie i niewoli Żydów. Psalm 137 był natchnieniem dla wzruszającego i inspirującego chóru żydowskich niewolników Verdiego. W pierwszych dwóch wersetach tego psalmu czytamy bardzo dramatyczne słowa, cytuję: nad rzekami Babilonu tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Moim celem jest dzisiaj omówienie różnych rodzajów niewoli i zniewolenia. Porównam niektóre okoliczności, jakie panują w naszych czasach, z tym, co miało miejsce w czasach Jeremiasza, przed upadkiem Jerozolimy. Podnosząc głos ostrzeżenia, jestem wdzięczny, że większość członków Kościoła z prawością unika zachowań, które były bardzo obraźliwe w oczach Pana w czasach Jeremiasza. Proroctwo i treny Jeremiasza są ważne dla świętych w dniach ostatnich. Jeremiasz i Jerozolima za jego czasów są tłem historycznym dla pierwszych rozdziałów Księgi Mormona. Jeremiasz był rówieśnikiem proroka Lechiego. Pan w obrazowy sposób poinformował Jeremiasza o tym, do czego został ustanowiony jeszcze przed narodzeniem. Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię na proroka narodów, przeznaczyłem cię. Lechi otrzymał od Pana inne powołanie, zadanie i misję. Nie powołano go w młodości, ale w wieku dojrzałym. Na początku wznosił głos ostrzeżenia, ale gdy wiernie przekazał to samo przesłanie, co Jeremiasz, Pan nakazał mu, aby zabrał swą rodzinę i udał się na pustkowie. Uczyniwszy to, Lechi pobłogosławił nie tylko swoją własną rodzinę, ale także całą ludzkość. Z okresu poprzedzającego zniszczenie Jerozolimy w pamięci pozostają nam przesłania, które Pan przekazał Jeremiaszowi. Powiedział on: wszakże mój lud zamienił swoją chwałę na kogoś, kto nie może pomóc. Źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Mówiąc o nieszczęściach, które miały zapanować wśród mieszkańców Jerozolimy, Pan lamentował: przeminęło dla nich żniwo, skończyło się lato, a nie są wybawieni. Bóg pragnął, żeby mężczyźni i kobiety byli wolni i mogli dokonywać wyborów pomiędzy dobrem a złem. Kiedy złe wybory stają się dominującą cechą charakterystyczną danej kultury lub narodu, towarzyszą im poważne konsekwencje zarówno w tym życiu, jak i w życiu przyszłym. Ludzie mogą popaść w niewolę lub oddać się niewoli nie tylko szkodliwych, uzależniających substancji, ale także szkodliwych i uzależniających filozofii, które ujmują prawemu życiu. Zaniechanie czczenia prawdziwego i żywego Boga oraz oddawanie czci fałszywym bożkom, takim jak bogactwo, sława bądź prowadzenie niemoralnego i nieprawego życia, prowadzą do niewoli w każdym z jej podstępnych przejawów. Składają się na nie niewola duchowa, fizyczna i intelektualna, które czasami skutkują zniszczeniem. Jeremiasz i Lehi nauczali także, że ci, którzy są prawi, muszą pomóc Panu ustanowić Jego Kościół i Królestwo oraz zgromadzić rozproszony Izrael. Przesłania te odbijały się echem i były wielokrotnie powtarzane na przestrzeni wieków we wszystkich dyspensacjach. Są one sednem przywrócenia Ewangelii Jezusa Chrystusa w tej ostatniej dyspensacji. Niewola Żydów i rozproszenie plemion Izraela, w tym także 10 plemion, to znamienne czynniki doktrynalne w przywróceniu Ewangelii. 10 zaginionych plemion, które zamieszkały północne Królestwo Izraela, zostało wzięte w niewolę asyryjską w 721 roku przed naszą erą. Udały się one do krajów północnych. Nasza 10. zasada wiary głosi, wierzymy, że nastąpi dosłowne zgromadzenie Izraela i przywrócenie 10 plemion. Wierzymy także, że przymierze, które Pan zawarł z Abrahamem, zakładało, że pobłogosławione zostanie nie tylko potomstwo Abrahama, ale także wszyscy ludzie na ziemi. Starszy Russell Nelson powiedział, że zgromadzenie nie jest kwestią fizycznej lokalizacji, a kwestia osobistego zobowiązania. Ludzie mogą poznać Pana bez konieczności wyjazdu ze swojego czystego kraju. Nasza doktryna jasno mówi, Pan rozproszył i doświadczył 12 plemion Izraela z powodu ich nieprawości i buntu. Jednakże Pan także użył aktu rozproszenia swojego narodu wybranego wśród narodów ziemi, by je pobłogosławić. Z tego tragicznego okresu uczymy się cennych lekcji. Powinniśmy czynić wszystko, co jest w naszej mocy, aby unikać grzechu i buntu, które prowadzą do niewoli. Widzimy także, że prawe życie jest warunkiem wstępnym, który musimy spełnić, by pomagać Panu w zgromadzeniu Jego wybranych i w dosłownym zgromadzeniu Izraela. Niewola, zniewolenie, uzależnienie i niewolnictwo mają wiele twarzy. Mogą przybrać formę fizycznego zniewolenia, ale mogą także objawiać się w formie utraty lub uszczerbku na moralnej wolności wyboru, co może utrudniać nasz rozwój. Jeremiasz wyraźnie mówił, że nieprawość i bunt były głównymi przyczynami zniszczenia Jerozolimy i niewoli babilońskiej. Inne rodzaje niewoli są równie niszczące dla ludzkiego ducha. Moralnej wolności wyboru można nadużywać na wiele sposobów. Wspomnę tutaj o czterech, które są szczególnie zgubne w dzisiejszej kulturze. Po pierwsze, do niewoli prowadzą uzależnienia, które umniejszają wolności wyboru, zaprzeczają wierzeniom moralnym i niszczą zdrowie fizyczne. Wpływ narkotyków, alkoholu, niemoralności, pornografii, hazardu, uzależnień finansowych oraz innych rodzajów cierpienia narzuca na zniewolone osoby oraz na społeczeństwa jarzmo o tak wielkiej skali, że jest to niemal nie do opisania. Po drugie, uzależnienia czy upodobania, które nie są złe same w sobie, mogą zużyć nasz cenny przydział czasu, który w przeciwnym razie moglibyśmy wykorzystać, by dążyć do osiągnięcia szlachetnych celów. Składa się na to nadmierne zaangażowanie w media społecznościowe, gry komputerowe i wideo, sport, rekreacje, wiele innych rzeczy. Jednym z najważniejszych problemów, z którymi borykamy się w większości kultur, jest to, jak możemy chronić czas przeznaczony dla rodziny. Kiedy byłem jedynym członkiem kościoła w naszej kancelarii prawniczej, jedna z moich koleżanek powiedziała mi, że zawsze czuję się jak żongler, który próbuje utrzymać w powietrzu trzy piłeczki naraz. Pierwszą była jej praktyka prawnicza, drugą małżeństwo, a trzecią dzieci. Niemalże już poddała się, jeśli chodzi o czas osobisty. Martwiła się, że zawsze jedna piłeczka zdaje się leżeć na ziemi. Zaproponowałem, żebyśmy zorganizowali spotkanie pracownicze, na którym omówimy nasze priorytety. Zdecydowaliśmy, że głównym celem naszej pracy jest utrzymanie rodziny. Zgromadziliśmy się i zgodziliśmy, że zarabianie pieniędzy nie jest tak ważne jak nasze rodziny, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że obsługa naszych klientów w najlepszy możliwy sposób jest również konieczna. Następnie dyskusja zeszła na temat tego, co robimy w pracy, a co nie jest niezbędne, ale przeszkadza nam spędzać czas z rodziną. Czy czujemy presję, że powinniśmy spędzać w pracy więcej czasu niż jest to konieczne? Za cel obraliśmy sobie stworzenie przyjaznego rodzinie środowiska pracy, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Będziemy orędownikami, którzy chronią czas spędzony z rodziną. Po trzecie, najbardziej powszechnym rodzajem zniewolenia w naszych czasach, podobnie jak na przestrzeni dziejów, są ideologie lub przekonania polityczne, które są niezgodne z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Zastąpienie prawd Ewangelii filozofią ludzką może odwieść nas od prostoty przesłań Zbawiciela. Po przybyciu do Aten apostoł Paweł próbował nauczać o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. O jego staraniach czytamy w Dziejach Apostolskich. A wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. Kiedy zdali sobie sprawę z prostej, religijnej natury przesłania Pawła, odrzucili je, gdyż nie było niczym nowym. Podobna sytuacja ma miejsce w naszych czasach, kiedy prawdy Ewangelii są często odrzucane lub wypaczane, kiedy staramy się uczynić je bardziej intelektualnie atrakcyjnymi lub bardziej kompatybilnymi z panującymi trendami intelektualną myślą filozoficzną. Jeśli nie zachowamy ostrożności, trendy te mogą nas porwać i znajdziemy się w okowach intelektualnej niewoli. W naszych czasach istnieje wiele głosów, które mówią kobietom, jak powinny żyć. Często przeczą sobie nawzajem. Szczególnie kłopotliwe są trendy filozoficzne, które krytykują lub ujmują szacunkowi dla kobiet, które zdecydowały się dokonywać koniecznych poświęceń, by być matkami, nauczycielkami, wychowawczyniami oraz przyjaciółkami dzieci. Kilka miesięcy temu odwiedziły nas nasze dwie najmłodsze wnuczki. Najpierw jedna, potem druga. Byłem akurat w domu i otworzyłem drzwi. Moja żona Mary była w innym pokoju. W obu przypadkach po uścisku na powitanie powiedziały mi praktycznie tę samą rzecz. Rozejrzały się dookoła i powiedziały: uwielbiam być u babci. Gdzie ona jest? Nie powiedziałem tego na głos, ale pomyślałem sobie w duchu, że są również u dziadka. Zdałem sobie jednak sprawę, że kiedy byłem mały, to też chodziłem całą rodziną do babci. Do głowy przyszły mi słowa znanej piosenki. Czy to przez rzekę, czy przez las, do babci iść już nadszedł czas. Pozwólcie, że wyraźnie i jednoznacznie tu zaznaczę, że jestem gorącym zwolennikiem edukacyjnych i innych możliwości, które są osiągalne dla kobiet. Cenię fakt, że uciążliwa praca i znój domowych obowiązków, które spoczywają na kobietach, znacznie się zmieniły w większości rejonów świata dzięki nowoczesnym wynalazkom i że kobiety wspaniale przykładają się do przedsięwzięć we wszystkich dziedzinach. Ale jeśli pozwolimy naszej kulturze na umniejszanie tego szczególnego związku, którym dzieci cieszą się z matką i babcią oraz innymi osobami, które je wychowują, wkrótce będziemy żałować tej decyzji. Po czwarte, do niewoli prowadzić mogą siły, które gwałcą szczerze przestrzegane zasady religijne. Jednym z najbardziej rażących przykładów jest to, kiedy prawe osoby, które czują się odpowiedzialne przed Bogiem za swoje zachowanie, zmuszane są do czynności, które są niezgodne z ich sumieniem. Na przykład lekarze, którzy zmuszani są do dokonywania wyboru pomiędzy przeprowadzeniem zabiegu aborcji, który jest wbrew ich sumieniu, a utratą pracy. Kościół stanowi stosunkowo nieznaczną mniejszość nawet wtedy, gdy jednoczy się z ludźmi o podobnych wartościach. Trudno będzie zmienić całe społeczeństwo, ale musimy starać się poprawić otaczającą nas kulturę moralną. W każdym kraju święci w dniach ostatnich powinni być przykładanymi obywatelami, udzielać się w kwestiach cywilnych, edukować się w bieżących zagadnieniach i głosować. Naszym głównym celem powinno być jednak dokładanie wszelkich możliwych wysiłków w obronie naszej własnej rodziny i wzrastającego pokolenia. Znaczna większość jej członków nie popadła jeszcze w niewolę poważnych uzależnień i fałszywych ideologii. Musimy zaszczepić ją przed światem, który bardzo przypomina Jerozolimę za czasów Lechiego i Jeremiasza. Musimy ponadto przygotować członków naszych rodzin do zawarcia i dotrzymania świętych przymierzy, by mogli stać się czołowymi emisariuszami, którzy pomogą Panu ustanowić na świecie Jego Kościół i zgromadzić rozproszony Izrael oraz Jego wybranych. W Naukach i Przymierzach czytamy następujące piękne słowa. Sprawiedliwi zostaną zebrani spośród wszystkich narodów i przyjdą do Syjonu, śpiewając pieśni wiecznej radości. Naszym wyzwaniem jest wystrzeganie się wszelkiego rodzaju niewoli, pomaganie Panu w gromadzeniu Jego wybranych i poświęcanie się dla dobra wzrastającego pokolenia. Musimy zawsze pamiętać, że nie jesteśmy w stanie sami sobie siebie zbawić. Jesteśmy wybawieni dzięki miłości, łasce i zadośćczyniącej ofierze Jezusa Chrystusa. W trakcie podróży rodzina Lechiego była wiedziona światłem Pana. Jeśli będziemy wierni Jego światu, jeśli będziemy przestrzegać Jego przykazań i polegać na Jego zasługach, uda nam się uniknąć duchowej, fizycznej i intelektualnej niewoli. Ponieważ to On jest upoważniony do zbawienia nas. Uniknijmy więc rozpaczy i smutku tych, którzy popadają w niewolę, płaczą na wspomnienie Syjonu. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
As the children in sacrament meeting happily sang the primary song, love is spoken here.
Kiedy podczas spotkania sakramentalnego dzieci wesoło śpiewały pieśń z organizacji podstawowej zatytułowaną Miłość ma tu plon, na twarzach wszystkich zgromadzonych zaświtał uśmiech aprobaty. Pewna dzielna matka, która wychowuje piątkę dzieci, z uwagą przysłuchiwała się drugiej zwrotce. Moim jest dom, gdzie zawsze jest kapłaństwa moc i Boża cześć. Niestety pomyślała sobie, moje dzieci nigdy nie miały takiego domu. Moje przesłanie dla tej wiernej kobiety i do wszystkich ludzi polega na tym, że każdą chwilę życia możemy spędzić mając kapłaństwa moc niezależnie od okoliczności. Czasami moc kapłaństwa za bardzo kojarzy nam się z mężczyznami w kościele. Kapłaństwo to moc i upoważnienie Boga dane dla zbawienia i błogosławienia wszystkich ludzi, mężczyzn, kobiet i dzieci. Mężczyzna może odsłonić zasłony, żeby do pokoju dostało się ciepłe światło, ale ani słońce, ani światło, ani ciepło, które emitują, nie należą do niego. Błogosławieństwa kapłaństwa są nieskończone większe niż osoba, za pośrednictwem której przekazywany jest ten dar. Jedną z najwspanialszych możliwości i obowiązków w życiu doczesnym jest otrzymanie błogosławieństw, mocy i obietnic kapłaństwa zarówno w tym życiu, jak i w życiu przyszłym. Kiedy jesteśmy godni, obrzędy kapłaństwa wzbogacają nasze życie na ziemi i przygotowują nas na wspaniałe obietnice przyszłego świata. Pan powiedział, w obrzędach ukazana jest moc Boga. Bóg ma w zanadrzu szczególne błogosławieństwa dla każdej osoby, która przyjmuje chrzest, otrzymuje Ducha Świętego i regularnie przyjmuje sakrament. Świątynia zapewnia nam dodatkowe światło i siłę wraz z obietnicą życia wiecznego. Wszystkie obrzędy zachęcają nas, abyśmy zwiększyli naszą wiarę w Jezusa Chrystusa oraz zawierali i dotrzymywali przymierzy z Bogiem. Kiedy dotrzymujemy tych świętych przymierzy, otrzymujemy moc i błogosławieństwa kapłaństwa. Czyż nie czujemy tej mocy kapłaństwa w naszym życiu i nie widzimy jej wśród członków Kościoła, którzy przestrzegają swoich przymierzy? Widzimy ją, kiedy nowo ochrzczeni członkowie wychodzą z wód chrztu i czują, że uzyskali przebaczenie i są czyści. Widzimy, że nasze dzieci i młodzież są bardziej wyczulone na potrzeby i kierownictwo Ducha Świętego. Widzimy, jak obrzędy świątynne stają się latarnią siły i światła dla prawdziwych mężczyzn i kobiet na całym świecie. W zeszłym miesiącu przyglądałem się, jak młoda para czerpie ogromną siłę z obietnic zapieczętowania w świątyni, kiedy ich ukochany synek, mały synek, zmarł tydzień po przyjściu na świat. Poprzez obrzędy kapłaństwa otrzymujemy pocieszenie, siłę, ochronę, spokój i wieczne obietnice. Niektórzy mogą szczerze pytać, jeśli moc kapłaństwa i błogosławieństwa są dostępne dla wszystkich ludzi, dlaczego obrzędów kapłaństwa dokonują mężczyźni? Kiedy anioł zapytał Nefiego, czy wiesz o łaskawości Boga, Nefi szczerze odpowiedział, wiem, że kocha on swoje dzieci, jednak nie pojmuje znaczenia wszystkiego. Wiemy wiele rzeczy w odniesieniu do kapłaństwa. Wiemy, że Bóg kocha wszystkie swoje dzieci i nie ma względu na osobę. Nie odmawia on nikomu spośród tych, którzy przystępują do niego, obojętnie czy jest on mężczyzną czy kobietą. Wszyscy są jednakowo traktowani przez Boga. Wiemy, że miłość Boga jest jednakowa w stosunku do Jego synów i córek. Wiemy także, że stworzył On mężczyzn i kobiety i że te dwie płcie różnią się między sobą. Wiemy, że płeć stanowi zasadniczą cechę zarówno naszej doczesnej, jak i wiecznej tożsamości oraz celu istnienia. Święte obowiązki powierzone są obu płciom. Wiemy, że od samego początku Pan ustanowił sposób zarządzania kapłaństwem. kapłaństwem. Kapłaństwo było najpierw dane Adamowi, Noemu, Abrahamowi i Mojżeszowi i również dokonywali obrzędów kapłańskich. Jezus Chrystus jest wielkim wyższym kapłanem. Powołał on apostołów. Nie wy mnie wybraliście, powiedział, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was. W naszych czasach Jan Chrzciciel, Piotr, Jakub i Jan przywrócili kapłaństwo na ziemię przez proroka Józefa Smyta. Właśnie w ten sposób nasz Ojciec w niebie zarządza swoim kapłaństwem. Wiemy, że moc świętego kapłaństwa jest nierozerwalnie związana, połączona z wiarą, Duchem Świętym i darami duchowymi. Pisma Święte ostrzegają, nie zaprzeczajcie darom Bożym, których jest wiele. Dary te uwidoczniają się w różny sposób, ale to ten sam Bóg działa przez te dary we wszystkich. Wiemy, że godność odgrywała centralną rolę w kwestiach dokonywania i otrzymywania obrzędów kapłaństwa. Siostra Linda Barton powiedziała, prawość jest cechą kwalifikującą, która zaprasza do naszego życia moc kapłaństwa. Na przykład, weźcie pod uwagę plagę pornografii, która opanowuje świat. Standard godności Pana nie pozwala na zaniżanie się do pornografii tym, którzy dokonują obrzędów kapłaństwa. Mówił o tym starszy Cook. Zbawiciel powiedział, odstąpcie od swych tajemnych, wstrętnych występków. Światłem ciała jest oko. Jeśli oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Niegodne używanie kapłaństwa, roznoszenie sakramentu, błogosławienie chorych i uczestnictwo w innych obrzędach jest zgodnie z tym, co powiedział starszy David A. Bednett, używaniem imienia Boga nadaremno. Jeśli posiadacz kapłaństwa jest niegodny, powinien wycofać się z udzielania obrzędów kapłańskich i w duchu modlitwy zwrócić się do swego biskupa, co jest pierwszym krokiem na drodze pokuty i powrotu do przestrzegania przykazań. Wiemy, że błogosławieństwa kapłaństwa obfitują w rodzinach, w których prawa matka i ojciec wychowują swoje dzieci w jedności. Wiemy jednak także, że Bóg chętnie zapewnia te same błogosławieństwa ludziom znajdującym się w wielu innych okolicznościach. Pewna matka, która dźwiga brzemię odpowiedzialności zarówno za duchowy, jak i doczesny byt swojej rodziny, czule wyjaśniła, że proszenie nauczycieli domowych o udzielenie błogosławieństwa jej dzieciom wymaga od niej pokory. Wnikliwie jednak dodała, że nie wymaga to więcej pokory od niej niż od jej nauczycieli domowych, którzy muszą przygotować się do udzielenia błogosławieństw jej dzieciom. Wiemy, że klucze kapłaństwa, które dzierży Rada Prezydenta Kościoła i Kworum 12 Apostołów, kierują pracą Pana na ziemi. Konkretne klucze kapłaństwa, związane z obowiązkami na danym obszarze, nadawane są prezydentom palików i biskupom. Poprzez objawienie powołują oni mężczyzn i kobiety, którzy są popierani i wyświęcani do tego, by wykorzystywali przydzielone im upoważnienie podczas nauczania i służby. Mimo że wiele wiemy na temat kapłaństwa, postrzeganie go przez pryzmat śmiertelności nie zawsze pozwala nam w pełni zrozumieć dzieła Boga. Jednak jego łagodne przypomnienie, że myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, zapewnia nas, że z czasem i z wieczną perspektywą ujrzymy wszystko, jak rzeczywiście jest i zrozumiemy jego doskonałą miłość. Wszyscy służymy chętnie. Czasami czujemy się rozczarowani naszym powołaniem i chcielibyśmy być poproszeni o zrobienie czegoś więcej. Innym razem jesteśmy wdzięczni, kiedy jesteśmy odwoływani. Nie decydujemy o tym, jakie powołania dostajemy. Nauczyłem się tej lekcji na początku mojego małżeństwa. Kathy i ja mieszkaliśmy na Florydzie. Pewnej niedzieli doradca w prezydium Palika powiedział mi, że członkowie prezydium dostali natchnienie, żeby powołać Kathy na nauczycielkę porannych zajęć seminarium. Jak mamy to zrobić? Zapytałem. Mamy małe dzieci. Seminarium zaczyna się o 5 rano, a ja jestem prezydentem młodych mężczyzn. Doradca uśmiechnął się i powiedział: będzie dobrze, bracie Andersen. Powołamy twoją żonę, a ciebie odwołamy. I tak się stało. Szczery dialog i słuchanie odczuć oraz obaw kobiet jest niezbędną częścią życia małżeństwa oraz budowania Królestwa Bożego. Podczas konferencji generalnej 20 lat temu starszy M. Russell Ballard przytoczył rozmowę z generalną prezydent Stowarzyszenia Pomocy. Padło pytanie dotyczące wzmacniania godności młodzieży, która przygotowuje się do służby na misji. Siostra Elaine Jacks z uśmiechem powiedziała: wiesz, starszy Ballard, członkowie kościoła mogą mieć wiele dobrych sugestii, jeśli ktoś zapyta je o zdanie. W końcu wszystkie jesteśmy matkami. Prezydent Thomas S. Monson przez całe życie prowadzi dialog z kobietami i rozwiewa ich obawy. Kobietą, która miała na niego największy wpływ, była siostra Frances Monson. Bardzo nam jej brakuje. Ostatnio w przemówieniu skierowanym do władz naczelnych prezydent Monson przypomniał nam o tym, jak wiele nauczył się od 84 wdów w swoim okręgu. W niesamowity sposób wpłynęły na jego służbę jako biskupa i na jego całe życie. Nic więc dziwnego, że zanim prezydent Monson podjął decyzję dotyczącą zmiany wieku do służby misjonarskiej, odbyło się wiele dyskusji z generalnymi prezydiami Stowarzyszenia Pomocy Młodych Kobiet oraz Organizacji Podstawowej. Biskupi, kiedy będziecie podążać za przykładem prezydenta Monsona, poczujecie, że wiedzie was ręka Pana i jeszcze bardziej obficie błogosławi on waszą świętą pracę. Przez kilka lat mieszkaliśmy w Brazylii. Wkrótce po przyjeździe poznałem Adelsona Parellę, który służył jako 70, a jego brat Adilson służył w prezydium naszego palika. Później poznałem ich brata Adaltona, który służył jako prezydent palika Florianopolis i jeszcze jednego brata o imieniu Adelmo, który był biskupem. Byłem pod wrażeniem wiary tych braci, więc zapytałem o ich rodziców. Cała rodzina została ochrzczona w Santos w Brazylii 42 lata temu. Adilson Parella powiedział: na początku ojciec wydawał się bardzo podekscytowany przystąpieniem do kościoła. Wkrótce jednak stał się mniej aktywny i poprosił naszą matkę, żeby nie chodziła do kościoła. Adilson powiedział mi, że jego matka szyła ubrania dla sąsiadów, żeby móc zapłacić za bilety dla dzieci na autobus do kościoła. Cała czwórka chłopców szła razem prawie 2 kilometry do innego miasta. Przez 45 minut jechała autobusem, a następnie szła kolejne 20 minut do kaplicy. Mimo że siostra Parella nie mogła chodzić do kościoła ze swoimi dziećmi, to czytała swoim synom i córkom Pisma Święte, nauczała ich Ewangelii i modliła się z nimi. Ich skromny dom wypełniony był bogatymi błogosławieństwami mocy kapłaństwa. Chłopcy dorośli służyli na misji, zdobyli wykształcenie i zawarli małżeństwa w świątyni. Błogosławieństwa kapłaństwa wypełniały ich dom. Wiele lat później, jako siostra stanu wolnego, Vani de Paula Parella przekroczyła próg świątyni, żeby otrzymać własne obdarowanie, a potem służyła na 3 misjach w Brazylii. Teraz ma ona 84 lata, a jej wiara ciągle błogosławi pokolenia, które wychowywała. Moc świętego kapłaństwa znajduje się w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. Świadczę, że kiedy będziecie godnie uczestniczyć w obrzędach kapłaństwa, Pan da wam więcej siły, spokoju i wiecznej perspektywy. Niezależnie od okoliczności, w waszym domu zawsze będzie moc kapłaństwa, a bliskie wam osoby będą bardziej pragnęły tych błogosławieństw dla siebie. Jako mężczyźni i kobiety, siostry i bracia, synowie i córki Boga, razem kroczymy naprzód. To jest naszym przeznaczeniem, przygotować naszą szansą, obowiązkiem i błogosławieństwem. Naszym przeznaczeniem jest przygotować Królestwo Boże na powrót Zbawiciela. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za nauczycieli w Kościele na całym świecie. Kochamy i darzymy Was ogromnym zaufaniem. Jesteście jednym z największych cudów przywróconej Ewangelii. Bez wątpienia jest jakiś sekret w stawaniu się skutecznym nauczycielem Ewangelii i nauczaniu z mocą i upoważnieniem od Boga. Używam słowa sekret, ponieważ zasady, na których opiera się sukces nauczyciela, mogą być zrozumiane jedynie przez tych, którzy mają świadectwo tego, co miało miejsce pięknego, słonecznego poranka wczesną wiosną 1820 roku. W odpowiedzi na pokorną modlitwę 14-letniego chłopca otworzyły się niebiosa. Bóg wieczny Ojciec i Jego Syn Jezus Chrystus ukazali się i przemówili do proroka Józefa Smitha. Rozpoczęło się długo oczekiwane przywrócenie wszech rzeczy, a zasada objawienia została na zawsze ustanowiona w naszej dyspensacji. Przesłanie Józefa i nasze przesłanie dla świata można podsumować w kilku słowach. Bóg przemawia do ludzi. Przemawia w starożytności, przemawia do Józefa i przemówi do nas. To właśnie odróżnia was od wszystkich innych nauczycieli na świecie. Dlatego nie możecie zawieść. Zostaliście powołani dzięki duchowi proroctwa i objawienia oraz wyświęceni z kapłańskiego upoważnienia. Co to oznacza? Po pierwsze, działacie na zlecenie Pana. Jesteście Jego przedstawicielami. Upoważniono was i powołano, abyście Go reprezentowali i działali w Jego imieniu. Jako Jego przedstawiciele możecie liczyć na Jego pomoc. Musicie zadawać sobie pytanie, co powiedziałby Zbawiciel, gdyby nauczał dzisiaj na mojej lekcji i w jaki sposób by to powiedział, a potem musicie zgodnie z tym postąpić. Ta odpowiedzialność może wywoływać w niektórych poczucie nieudolności, a nawet strachu. Ścieżka ta nie jest trudna. Pan zapewnił każdemu godnemu świętemu w dniach ostatnich możliwość nauczania na sposób Zbawiciela. Po drugie, jesteście powołani do nauczania Ewangelii Jezusa Chrystusa. Nie wolno nam nauczać własnych poglądów czy filozofii, nawet tych pomieszanych z Pismem Świętym. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. I tylko dzięki niej możemy zostać zbawieni. Po trzecie, nakazano wam, abyście nauczali zasad Ewangelii w takim kształcie, w jakim podane są w podstawowych pismach świętych Kościoła, aby nauczać słów współczesnych apostołów i proroków oraz tego, czego naucza was Duch Święty. Od czego zatem zacząć? Naszym najważniejszym zadaniem jest żyć tak, aby Duch Święty był naszym przewodnikiem i towarzyszem. Kiedy Hiram Smith starał się zaangażować w tą pracę w dniach ostatnich, Pan powiedział mu, Twoim zadaniem jest przestrzegać moich przekazań całej mocy, całym Twoim umysłem i siłą. To jest punkt wyjścia. Rada, jakie Pan udzielił Hiramowi, jest taka sama, jaką otrzymują święci w każdej epoce. Przemawiając do nauczycieli w dzisiejszych czasach, Rada Prezydenta Kościoła oświadczyła, najważniejszą częścią waszej służby będzie wasze własne duchowe przygotowanie, które obejmuje modlitwę, studiowanie Pism Świętych i posłuszeństwo przekazaniom. Zachęcamy was, abyście poświęcili się życiu zgodnemu z Ewangelią bardziej niż kiedykolwiek do tej pory. Znamienne jest to, iż Rada Prezydenta Kościoła nie powiedziała, że najważniejszą częścią waszej służby jest dobre przygotowanie lekcji lub opanowanie różnych technik nauczania. Oczywiście musicie pilnie przygotowywać się do lekcji, zdobywać wiedzę o tym, jak nauczać, aby pomóc waszym uczniom w korzystaniu ze swojej wolnej woli, tak, aby Ewangelia została wyryta w ich sercach. Jednak najważniejszą część waszej służby stanowi wasze osobiste duchowe przygotowanie. Kiedy będziecie podążać za tą radą, Rada Prezydenta Kościoła obiecuje, że Duch Święty pomoże wam wiedzieć, co macie czynić. Wasze własne świadectwo wzrośnie, wasze nawrócenie pogłębi się i zostaniecie wzmocnieni, aby stawać czoła wyzwaniom życia. Czy są większe błogosławieństwa, jakich może pragnąć nauczyciel? Po drugie, Pan nakazał nam, abyśmy wpierw starali się uzyskać Jego Słowo, zanim je będziemy głosić. Musicie stać się mężczyznami i kobietami zdrowego rozsądku poprzez pilne studiowanie Pism Świętych i traktowanie ich jak skarbów w swoich sercach. Wtedy, jeśli będziecie prosić o pomoc Pana, pobłogosławi On was swoim duchem i swoim słowem. Będziecie mieli moc Boga, aby przekonywać ludzi. Paweł mówi nam, że Ewangelia dociera do ludzi na dwa sposoby, w Słowie i w mocy. Słowo Ewangelii jest spisane w Pismach Świętych i możemy je uzyskać poprzez pilne studiowanie. Moc Ewangelii pojawia się w życiu tych, którzy żyją tak, aby Duch Święty mógł być ich towarzyszem oraz tych, którzy podążają za otrzymanymi wskazówkami. Niektórzy skupiają swoją uwagę jedynie na uzyskaniu słowa i stają się ekspertami w przekazywaniu informacji. Inni zaniedbują swoje przygotowanie i mają nadzieję, że Pan w swej dobroci pomoże im jakoś przebrnąć przez lekcje. Nie możecie oczekiwać, że Duch pomoże wam zapamiętać fragmenty z Pism Świętych i zasady, których nie studiowaliście, nie rozważaliście. Aby skutecznie nauczać Ewangelii, musicie mieć zarówno słowo, jak i moc Ewangelii w swoim życiu. Alma rozumiał te zasady, kiedy opisywał synów Mosjaszy oraz to, jak nauczali z mocą i upoważnieniem od Boga. Powiedział, byli trzeźwo myślącymi ludźmi i pilnie badali Pisma Święte, aby znać Słowo Boże. Ale to nie wszystko, gdyż modlili się usilnie i pościli. Dlatego mieli ducha objawienia. Potem musicie nauczyć się słuchać. Starszy Holland nauczał tej zasady misjonarzy. Zacytuję uwagi starszego Holanda, pozwalając sobie zastąpić słowo misjonarze i zainteresowani odpowiednio określeniami nauczyciele i uczniowie. Drugim obowiązkiem nauczycieli zaraz potem, aby słuchać ducha, jest obowiązek słuchania ucznia. Jeśli będziemy słuchać duchowymi uszami, nasi uczniowie przekażą nam, jakie lekcje potrzebują usłyszeć. Starszy Holland kontynuował. Prawda jest taka, że nauczyciele są wciąż zbyt skupieni na przekazywaniu łatwej i powtarzającej się treści lekcji, zamiast skupiać się na swoich uczniach jako poszczególnych osobach. Kiedy przygotowaliście siebie i swoją lekcję do granic swoich możliwości, musicie dać się powieść. Kiedy dochodzą do was te ciche podszepty Ducha Świętego, musicie mieć odwagę, by odłożyć na bok swoje konspekty i notatki i podążyć za tymi podszeptami. Kiedy tak czynicie, lekcja, której nauczacie, nie jest już waszą lekcją, ale staje się lekcją Zbawiciela. Jeśli poświęcicie się życiu zgodnemu z Ewangelią bardziej niż kiedykolwiek do tej pory i będziecie badać Pisma Święte, gromadząc je w sercu jak skarb, wtedy ten sam Duch Święty, który objawił te słowa apostołom i prorokom w dawnych czasach, będzie wam świadczył o ich prawdziwości. W istocie Duch Święty objawi wam je na nowo. Kiedy tak się stanie, słowa, które będziecie czytać, nie będą już słowami Nefiego, Pawła czy Almy, ale staną się one waszymi słowami. Wtedy, kiedy będziecie nauczali, Duch Święty będzie mógł nauczyć was i przypomnieć wam wszystko, istotnie. Istotnie będzie wam dane w samej godzinie, w samej chwili, co macie powiedzieć. Kiedy tak się będzie działo, zauważycie, że wypowiadacie słowa, których nie planowaliście wypowiedzieć. Wtedy, jeśli będziecie zwracać uwagę na to, co mówicie podczas nauczania, sami się czegoś nauczycie. Prezydent Marion Romney powiedział, zawsze wiem, kiedy mówię pod natchnieniem Ducha Świętego, ponieważ wtedy uczysz się czegoś z tego, co sam powiedziałem. Na koniec musicie być niezależnym świadkiem tego, czego sami nauczacie, a nie być tylko echem słów zapisanych w podręczniku lub myśli innych ludzi. Kiedy będziecie napawać się słowami Chrystusa i starać się żyć według Ewangelii bardziej niż kiedykolwiek do tej pory, Duch Święty objawi wam, że to, czego nauczacie, jest prawdą. To jest duch objawienia. I ten sam poniesie wasze przesłanie do serc tych, którzy pragną i są gotowi je przyjąć. Zakończmy tam, gdzie zaczęliśmy, w świętym lasku, dzięki temu, co miało miejsce owego pięknego wiosennego poranka, nie tak dawno temu. Jesteście upoważnieni do nauczania z mocą i upoważnieniem od Boga. O tym składam wam moje uroczyste i niezależne świadectwo w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Teraz chór i kongregacja powstaną i zaśpiewają razem hymn Idź i służ mu. Po hymnie wysłuchamy starszych Kevina Hamilton, Adrian Ochoa i Terence Winson, 70. Potem przemawiać będzie starszy Russell Nelson z Kworum 12 Apostołów.
This is the 183rd semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My father could remember.
Mój ojciec dobrze pamiętał ten dzień, a nawet godzinę, w której jego rodzina, ojciec, matka i czworo dzieci, odeszła od kościoła, a wielu z nich nigdy do niego nie powróciło za życia. Miał 13 lat, był diakonem. tamtych czasach rodziny uczęszczały na poranne zajęcia szkoły niedzielnej, a następnie na spotkanie sakramentalne po południu. Pewnego pięknego, wiosennego dnia, po powrocie z niedzielnych porannych zajęć w kościele, podczas wspólnego posiłku, matka zwróciła się do jego ojca z prostym pytaniem. Cóż, mój drogi, czy myślisz, że powinniśmy pójść na spotkanie sakramentalne dzisiaj po południu, czy raczej powinniśmy zabrać rodzinę na przeszkę po okolicy? Ten pomysł, będący alternatywą dla spotkania sakramentalnego, nigdy wcześniej nie przyszedł mojemu ojcu do głowy, ale wraz z trójką nastoletniego rodzeństwa wyprostowali się na krześle i nastawili uszu. Przejeżdżka po okolicy w niedzielne popołudnie była pewnie przyjemną rozrywką rodzinną, ale ta błaha decyzja zapoczątkowała nowy trend, który ostatecznie odwrócił jego rodzinę od kościoła. Bezpieczeństwa, ochrony i błogosławieństw, które zapewnia i poprowadził inną ścieżką. Jako przykład dla ludzi w naszych czasach, którzy mogą być kuszeni wyborem innej ścieżki, prorok Lehi z Księgi Mormona podzielił się ze swoją rodziną wizją, w której widział nieprzebrane tłumy ludzi, wielu z nich śpieszących, aby wejść na ścieżkę prowadzącą do drzewa, przy którym stał. I wyruszali wzdłuż ścieżki wiodącej do drzewa. I powstała ciemna mgła, tak ciemna, że ci, którzy wyruszali wzdłuż ścieżki, tracili kierunek, schodzili ze ścieżki i gubili się. Następnie Lehi ujrzał drugą grupę ludzi, śpieszących ku ścieżce, i ci, gdy się na nią dostali, chwytali koniec żelaznego pręta i dążyli naprzód przez ciemną mgłę, nie odstępując od żelaznego pręta, aż przyszli i skosztowali owocu tego drzewa. Niestety, gdy skosztowali owocu tego drzewa, rozglądali się wokół, jak gdyby się wstydzili ludzi w ogromnym, przestronnym budynku, którzy wskazywali palcami, szydzili z tych, którzy przyszli i kosztowali owocu. Następnie ludzie ci odchodzili na zakazane ścieżki i gubili się. Nie mogli lub nie, może nie chcieli wytrwać do końca. Była również trzecia grupa, która nie tylko z powodzeniem doszła do drzewa życia, ale również przy nim pozostała. O jej członkach Pisma Święte mówią, że dążyli naprzód, trzymając się przez cały czas żelaznego pręta, aż doszedłszy padali na ziemię i kosztowali owocu drzewa. Żelazny pręt dla tej grupy ludzi reprezentował jedyne bezpieczne i chronione miejsce, jakie mogli znaleźć, więc trzymali się go przez cały czas. Odmawiali nawet rzeczy tak niewinnych jak przejażdżka po okolicy w niedzielne popołudnie. O tej grupie ludzi starszy David Bednar nauczał. Kluczowym sformułowaniem jest tutaj trzymając się przez cały czas żelaznego pręta. Być może ta trzecia grupa nieustannie studiowała i czytała i badała słowa Chrystusa. Oto grupa, do której powinniśmy starać się dołączyć ze wszystkich sił. Ci z nas, którzy dzisiaj są członkami Kościoła Boga, zawarli przymierza, że będą naśladować Jezusa Chrystusa i przestrzegać Jego przykazań. Podczas chrztu zawarliśmy przymierze, że będziemy świadkami Zbawiciela, że będziemy wspomagać słabych i potrzebujących, przestrzegać przykazań Boga i w razie potrzeby odpokutować, jak nauczał apostoł Paweł, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Każdego tygodnia mamy możliwość uczestnictwa w spotkaniu sakramentalnym, a podczas obrzędu sakramentu możemy odnawiać te przymierza, przyjmując chleb i wodę. Ten prosty akt pozwala ponownie zobowiązać się do naśladowania Jezusa Chrystusa i odpokutować, kiedy potykamy się. Bóg obiecuje nam w zamian swojego ducha jako przewodnika i obrońcy. Na podstawie przewodnika, abyście głosili moją Ewangelię, nasi misjonarze nauczają, że objawienia i świadectwo przychodzą, kiedy uczęszczamy na niedzielne spotkania w kościele, kiedy bierzemy udział w nabożeństwach kościelnych i wspólnie oddajemy cześć Bogu, wzmacniamy się nawzajem, pokrzepiamy się towarzystwem przyjaciół i rodziny. Nasza wiara wzmacnia się, kiedy studiujemy Pisma Święte i więcej uczymy się na temat przywróconej Ewangelii. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego są trzy oddzielne spotkania w niedzielę i dlaczego potrzebne jest każde z nich. Przyjrzyjmy się pokrótce tym trzem spotkaniom. Spotkanie sakramentalne zapewnia możliwość uczestnictwa w obrzędzie sakramentu. Odnawiamy nasze przymierza, otrzymujemy w większym stopniu ducha i mamy dodatkowe błogosławieństwa bycia pouczanym i podbudowanym przez Ducha Świętego. Szkoła niedzielna pozwala nam nauczyć jeden drugiego doktryny Królestwa, aby wszyscy mogli być wzmocnieni i radowali się razem. Wspaniała moc i osobisty spokój przychodzi, kiedy rozumiemy doktryny przywróconej Ewangelii. Spotkania kapłaństwa są czasem dla mężczyzn i młodych mężczyzn na poznanie swoich obowiązków i na pouczanie doskonalsze, a spotkania Stowarzyszenia Pomocy zapewniają kobietom Kościoła możliwość na pogłębienie wiary, wzmocnienie ich rodzin i domów oraz na pomoc potrzebującym. Podobnie nasze młode kobiety i dzieci mają swoje wspólne spotkania i lekcje, na których uczą się Ewangelii, przygotowując do ważnych obowiązków, które otrzymają w przyszłości. Na każdym z tych różnorodnych, lecz pokrewnych spotkaniach uczymy się doktryny, czujemy ducha i służymy sobie nawzajem. Mimo że mogą istnieć wyjątki ze względu na odległość, koszty podróży czy stan zdrowia, powinniśmy starać się uczestniczyć we wszystkich naszych spotkaniach niedzielnych. Obiecuję, że błogosławieństwa wielkiej radości i spokoju nadejdą dzięki oddawaniu czci Bogu podczas wszystkich 3 godzin spotkań. Nasza rodzina zobowiązała się, że będziemy zawsze uczestniczyć we wszystkich naszych niedzielnych spotkaniach. Uświadomiliśmy sobie, że to wzmacnia naszą wiarę i pogłębia nasze zrozumienie Ewangelii. Przekonaliśmy się, że uczestnictwo w spotkaniach kościelnych to dobra decyzja, szczególnie, że po powrocie do domu nadal zachowujemy dzień sabatu. Uczestniczymy we wszystkich niedzielnych spotkaniach, nawet kiedy jesteśmy na wakacjach czy w podróży. Jedna z naszych córek niedawno napisała do nas, że poszła do kościoła w mieście, do którego akurat pojechała, i dodała: tak, tato, uczestniczyłam we wszystkich 3 spotkaniach niedzielnych. Wiemy, że była pobłogosławiona za prawą decyzję. Wszyscy mamy do podjęcia wiele decyzji odnośnie tego, jak zachowywać dzień sabatu. Zawsze będą jakieś dobre zajęcia, które można lub trzeba poświęcić, lub dla lepszej decyzji uczestniczyć w spotkaniu kościelnym. To w gruncie rzeczy jeden ze sposobów, w jaki przeciwnik będzie zwodził nasze dusze, prowadząc je troskliwie w złym kierunku. Używa on dobrych i atrakcyjnych substytutów dla lepszych i najlepszych zajęć. Trzymanie się przez cały czas żelaznego pręta oznacza, że uczestniczymy we wszystkich naszych spotkaniach niedzielnych, w spotkaniu sakramentalnym, w szkole niedzielnej, w spotkaniach kapłaństwa i Stowarzyszenia Pomocy. Nasze dzieci i młodzież uczestniczą w odpowiednich spotkaniach organizacji podstawowej, młodych mężczyzn i młodych kobiet. Nie powinniśmy nigdy zmieniać lub wybierać, w których spotkaniach będziemy uczestniczyć. Po prostu trzymajmy się przez cały czas Boga, czcząc Go, uczestnicząc w dostępnych nam spotkaniach. Trzymanie się przez cały czas żelaznego pręta oznacza, że staramy się przestrzegać wszystkich przykazań Boga. Codziennie odmawiamy osobiste i rodzinne modlitwy oraz codziennie studiujemy Pisma Święte. Trzymanie się przez cały czas żelaznego pręta jest częścią doktryny Chrystusa, o której naucza Księga Mormona. Rozwijamy wiarę w Chrystusa, odpokutowujemy za nasze grzechy i zmieniamy nasze serca, po czym podążamy za Nim w wody chrztu i otrzymujemy potwierdzający dar Ducha Świętego, który służy jako przewodnik i pocieszyciel. A następnie, jak nauczał Nefi, dążymy naprzód, napawając się słowem Chrystusa do samego końca naszego życia. Moi bracia i siostry, jesteśmy ludem przymierza. Ochoczo zawieramy i dotrzymujemy przymierzy, a obiecanym błogosławieństwem jest to, że otrzymamy wszystko, co posiada Ojciec. Trzymając się przez cały czas żelaznego pręta, poprzez dotrzymywanie naszych przymierzy, wzmacniamy naszą odporność na pokusy i zagrożenia świata. Będziemy zdolni do kierowania życiem doczesnym pośród Jego wyzwań, aż rzeczywiście dojdziemy do drzewa, którego owoc jest cenniejszy ponad wszystko i pożądany ponad wszystkie inne owoce. Mój ojciec miał szczęście, że ożenił się z dobrą kobietą, która zachęciła go do powrotu do kościoła w młodości i do ponownego rozpoczęcia postępu na ścieżce. Ich pełne wiary życie pobłogosławiła wszystkie ich dzieci, następne pokolenie wnuków, a teraz i prawnuków. Tak, jak prosta decyzja uczestniczenia lub nieuczestniczenia w jednym z spotkań dnia sabatu dokonała znaczącej zmiany w życiu rodziny moich dziadków, tak nasze decyzje wpłyną w znaczący sposób na nasze życie. Pozornie nieznacząca decyzja, taka jak pójście lub nie pójście na spotkanie sakramentalne, może mieć dalekosiężne, nawet wieczne konsekwencje. Obyśmy wybrali bycie pilnymi, osiągnięcie wspaniałych błogosławieństw oraz ochronę, która pochodzi z gromadzenia się razem i dotrzymywania przymierzy. Obyśmy trzymali się przez cały czas żelaznego pręta, który wiedzie do obecności naszego niebiańskiego Ojca. To jest moją modlitwą. W święte imię Jezusa Chrystusa. Amen.
When I was eight, two cousins.
Miałem 8 lat. Wraz z dwoma kuzynami zostałem wysłany do pobliskiego miasta po żywność na kolejne 15 dni dla 10 osób. Kiedy o tym myślę, aż dziw bierze, że tyle zaufania pokładali w nas moja babcia, ciocia i wujek. Poranne niebo było przejrzyste i jasne. Kiedy wyruszyliśmy naszą małą karawaną składającą się z 3 koni w 16-kilometrową podróż. W środku prerii przyszedł nam do głowy wspaniały pomysł, by zsiąść z koni i pograć w kulki. Tak byliśmy zaabsorbowani grą, że nie zauważyliśmy znaków czasu nad naszymi głowami, a mianowicie czarnych chmur, które spowiły niebo. Kiedy w końcu zdaliśmy sobie sprawę z tego, co się stało, nie mieliśmy czasu nawet, by wsiąść na nasze konie. Ulewny deszcz gradem uderzył w nas tak mocno, że nie mogliśmy zrobić nic poza rozsiodłaniem koni i schronieniem się pod niewielkimi czaprakami spod naszych siodeł. Bez koni, mokrzy i zziębnięci, kontynuowaliśmy naszą podróż, starając się poruszać tak szybko, jak to możliwe. Jak tylko dotarliśmy do celu, zauważyliśmy, że szerokie ulice prowadzące do miasta były całkiem zalane i wyglądały jak płynąca ku nam rzeka. Teraz mogliśmy tylko zrzucić nasze nakrycia i wspiąć się na otaczający miasto mur, pokryty drutem kolczastym. Było późna noc, kiedy zmęczeni, obolali i przemoczeni, zaczęliśmy szukać schronienia w pierwszym domu przy wejściu do miasta. Pewna dobra, młoda rodzina osuszyła nas, nakarmiła pysznym burrito, a następnie położyła do łóżek w pokoju, którym nam użyczyła. Szybko zauważyliśmy, że pod nami jest płaskie klepisko, więc znowu wpadliśmy na genialny pomysł. Na podłodze narysowaliśmy koło i kontynuowaliśmy naszą grę w kulki do czasu, aż nagle zmorzył nas sen. Jako dzieci myśleliśmy tylko o sobie. Nie przyszło nam nawet do głowy, że nasza kochana rodzina może nas desperacko poszukiwać. Gdybyśmy tylko wiedzieli, nigdy nie opóźnilibyśmy naszej podróży w tak niemądry sposób. A gdybyśmy byli mądrzejsi, popatrzylibyśmy na niebo, zauważylibyśmy nadchodzące chmury i szybko znaleźli miejsce, w którym moglibyśmy przeczekać burzę. Teraz, kiedy mam trochę większe doświadczenie, zawsze przywołuję myśl: nie zapomnij spojrzeć w górę. Doświadczenie zdobyte wraz z moimi kuzynami nauczyło mnie zwracać uwagę na znaki czasu. Żyjemy w burzliwych, niebezpiecznych czasach, które Paweł opisał następująco. Ludzie bowiem będą samolubni, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, przewrotni, niepowściągliwi, miłujący więc rozkosze niż Boga. Starszy Dalen Oaks tak wypowiedział się o tych czasach. Musimy się przygotować zarówno w sensie doczesnym, jak i duchowym. Przygotowanie, które najprawdopodobniej najłatwiej zaniedbać, jest mniej widoczne i trudniejsze, ponieważ to przygotowanie duchowe. Innymi słowy, nie zapomnijcie spojrzeć w górę. Zauważając pilną potrzebę duchowego przygotowania w tych niebezpiecznych czasach, chciałbym ponowić ostrzeżenie związane z bardzo ważnymi znakami czasu. Moje życie zawodowe poprowadziło mnie na szczyty osiągnięć technologicznych, dzięki czemu zrozumiałem wagę technologii, zwłaszcza w dziedzinie komunikacji. Tyle informacji jest teraz w zasięgu ręki. Internet jest równie pełen wulgarnych i zwodniczych treści. Technologia daje nam większą wolność słowa, ale umożliwia też blogerom wpisywanie w internecie przeróżnych treści, dających im złudną wiarygodność poprzez liczbę czytających. Dlatego właśnie teraz, usilniej niż zwykle, musimy pamiętać tę wieczną zasadę: po owocach poznacie ich. Szczególnie przestrzegam was przed przeglądaniem plugawych zdjęć oraz zwracaniem uwagi na treści rzucające fałszywe świadectwo na Chrystusa i proroka Józefa Smitha. Obie te czynności przynoszą ten sam efekt: utratę Ducha Świętego, Jego opiekuńczej i podtrzymującej mocy. Konsekwencją są występki nieszczęścia. Moi drodzy bracia i siostry, jeśli kiedyś wydarzy się coś, co sprawi, że zaczniecie kwestionować swoje świadectwo Ewangelii, błagam was, spójrzcie w górę. Spójrzcie na źródło wielkiej mądrości i prawdy. Pielęgnujcie swoją wiarę i świadectwo Słowem Bożym. Na świecie są tacy, którzy chcieli podkopywać waszą wiarę poprzez mieszanie kłamstw z półprawdami. To właśnie dlatego jest tak ważne, by zawsze być godnym ducha. Towarzystwo Ducha Świętego jest nie tylko przyjemnym udogodnieniem. Jest to sprawa zasadnicza, jeśli chodzi o wasze duchowe przetrwanie. Jeśli będziecie cenić słowa Chrystusa i słuchać podszeptów Ducha, nie zostaniecie zwiedzeni. Jezus Chrystus, który był doskonały, i Józef Smith, który sam przyznał, że taki nie jest, zostali zabici przez tych, którzy ich fałszywie oskarżali i nie przyjęli ich świadectwa. Skąd możemy wiedzieć, że ich świadectwo jest prawdziwe? Że Jezus Chrystus jest Synem Boga i Józef Smith jest prawdziwym prorokiem? Po owocach poznacie ich. Czy dobry owoc może urosnąć na złym drzewie? Wiem, że mój Odkupiciel wybaczył mi moje grzechy i wyzwolił mnie z mojego własnego jarzma, przywodząc mnie do stanu szczęścia, jakiego wcześniej nie znałem. Sam dowiedziałem się, że Józef Smith był prorokiem, gdyż wypróbowałem obietnicę daną w Księdze Mormona. Zapytajcie Boga, wiecznego Ojca, w imię Chrystusa. I jeśli zapytacie w szczerości serca z prawdziwym zamiarem, po prostu spójrzcie w górę. Są tacy, którzy uważają, iż konieczny jest fizyczny dowód, aby wierzyć w zmartwychwstanie Chrystusa lub prawdziwość Jego przywróconej Ewangelii. Dla nich właśnie zacytuję słowa Almy, skierowane do Cory Hora, który próbował przekonać innych, aby zarzucili wiarę. Dano ci dosyć znaków. Czyż będziesz kusił swego Boga? Czy powiesz, pokaż mi znak, gdy masz świadectwo tych wszystkich twoich braci i wszystkich świętych proroków? Pismo Święte jest przed tobą. Wy i ja jesteśmy żywym dowodem Odkupiciela, Zbawiciela. Jesteśmy żywym dowodem posługi. Proroka Józefa Smitha i wierności tych pierwszych świętych, którzy utrzymali do końca silne świadectwo. Kościół Jezusa Chrystusa rozszerza się na cały świat i wzrasta z wiarą, jak nigdy dotąd, od czasów Chrystusa, dzięki pokornym ludziom, którzy nie muszą zobaczyć ani dotknąć, aby uwierzyć. Nikt nie wie, kiedy Pan przyjdzie znowu. Niebezpieczne czasy jednak już nadeszły. Dzisiaj nadeszła pora na to, by spojrzeć w górę do źródła prawdy i upewnić się, że nasze świadectwa są silne, przygotowane na próby, które na pewno będziemy musieli stawić czoła. Wracając do mojej historii, moi kuzyni i ja obudziliśmy się rano i zobaczyliśmy jasne słońce i piękne niebo. Pewien mężczyzna zapukał do drzwi po poszukiwaniu trzech zaginionych chłopców. Wsadził nas na konie i wyruszyliśmy w drogę powrotną przez tę samą prerię. Nigdy nie zapomnę tego, co zobaczyliśmy po drodze do domu. Całą resztę ludzi, którzy poszukiwali nas w nocy, których traktory i ciężarówki ugrzęzły w błocie. Odnaleźli siodła i konie. A kiedy nas dostrzegli, od razu odczułem ich ulgę i miłość. Kiedy byliśmy u wrót miasta, przebiegli do nas kuzyni i powitali nas, a przed nimi szli moja kochana babcia, wujek i ciocia. Uścisnęli nas i rozpłakali się, przepełnieni radością, że odnalazły się ich zgubione dzieci. Jest to dla mnie wspaniałe przypomnienie, że kochający Ojciec Niebieski opiekuje się nami. On troskliwie wypatruje naszego powrotu do domu. Wokół nas ukazują się znaki zapowiadające nadchodzące burze. Spójrzmy w górę i przygotujmy się. W silnym świadectwie jest bezpieczeństwo. Dbajmy o nasze świadectwa i umacniajmy je każdego dnia. Wiem, że możemy żyć razem jako rodziny przez wieczność i że nasz kochający Ojciec Niebieski czeka na nas, swoje dzieci, z wyciągniętymi ramionami. Wiem, że Jezus Chrystus, nasz Wybawiciel, żyje. Nie objawił mi tej wiedzy, podobnie jak Piotrowi, ciało i krew, ale Ojciec, który jest w niebie. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Nasz 6-letni wnuk Oli, który pieszczotliwie nazywa mnie papi, chciał wziąć coś z samochodu. Jego tato stał w domu i nic nie mówiąc Oliemu, otworzył zdalnie drzwi do samochodu, gdy chłopiec zbliżył się do samochodu, a następnie je zamknął, gdy Oli zabrał to, co chciał. Następnie Oli wbiegł do domu z wielkim uśmiechem. Cała rodzina zapytała go, w jaki sposób dał ci się otworzyć drzwi do samochodu, a potem je zamknąć? Uśmiechnął się tylko. Nasza córka, a jego matka powiedziała, możesz umieć robić coś tak, jak dziadek, może masz magiczną moc, jak on. Gdy kilka minut później sytuacja się powtórzyła, jego odpowiedź na pytanie dotyczące nowo odkrytych umiejętności brzmiała, to jest niesamowite. Myślę, że dzieje się tak, ponieważ papa mnie kocha, jest jednym z moich najlepszych przyjaciół i troszczy się o mnie. Zostałem pobłogosławiony wiedzą o naprawdę cudownych wydarzeniach, jakie miały miejsce w życiu wiernych świętych w Afryce, Papy Nowej Gwinei, Australii, Nowej Zelandii i na Wyspach Pacyfiku. Zgadzam się z Oli. Myślę, że dzieje się tak dlatego, że uczucia tych wiernych ludzi względem Ojca Niebieskiego i Zbawiciela są takie same jak te, które Oli żywi do mnie. Kochałem Boga jak bliskiego przyjaciela i On się o nich troszczy. Członkowie Kościoła mają prawo do otrzymywania duchowego świadectwa i wielu z nich je otrzymuje oraz zawiera święte przymierza, by podążać za Panem. Mimo to niektórzy podążają za Nim, a inni nie. Do której kategorii należycie? Bóg powinien znajdować się w centrum naszego wszechświata, być naszym dosłownym punktem skupienia. Czy tak jest? Czy jest On blisko, czy czasem daleko od myśli i zamiarów naszych serc? Zauważcie, że nie tylko myśli naszego serca są ważne, ale również zamiary. W jaki sposób nasze zachowanie i czyny stanowią jedność z naszymi zamiarami? Nasz syn Ben, kiedy miał 16 lat i przemawiał na konferencji Palika, zadał następujące pytanie. Jak byście się czuli, gdyby ktoś każdego tygodnia coś wam obiecywał i nigdy nie dotrzymywał obietnicy? Kontynuował. Czy bierzemy na poważnie obietnicy, które składamy podczas przyjmowania sakramentu i przymierzy dotyczące zachowywania jego przekazań i ciągłego pamiętania o nim? Pan daje nam sposoby, aby pomóc nam pamiętać o nim i jego wspierającej mocy. Jeden z tych sposobów jest wspólny dla nas wszystkich. Są to przeciwności. Gdy wspominam próby, z którymi się zmagałam, jest oczywiste, że spowodowały one mój wzrost, zrozumień i empatię. Zbliżyły mnie one do mojego Ojca Niebieskiego i Jego Syna, a doświadczenie i płynące z nich oczyszczenie zapadły głęboko w moim sercu. Jego przewodnictwo i wskazówki są niezwykle ważne. Pomógł on wiernemu bratu Jareda, rozwiązując jedno z dwóch wyzwań, przed którymi stał, gdy wyjaśnił mu, w jaki sposób uzyskać świeże powietrze w parkach, które posłusznie zbudowali. Jednakże Pan nie tylko pozostawił chwilowo nierozwiązany problem związany z zapewnieniem światła, ale nawet uczynił to wiadomym, że On Pan dozwoli, aby doświadczyli trudności i prób, które będą wymagały od nich rozwiązania. To Pan miał zsyłać na nich wiatry, deszcze i burze. Dlaczego miałby to zrobić? I dlaczego ostrzega każdego z nas, abyśmy odsuwali się od źródła niebezpieczeństwa, gdy On zwyczajnie mógłby je powstrzymać? Prezydent Wilford Woodruff opowiedział historię o tym, jak został ostrzeżony w duchu, aby przesunąć wóz, w którym spał on, jego żony i dzieci, i chwilę później zobaczył, jak trąba powietrzna wyrywa z korzeniami duże drzewo i rzuca dokładnie w to miejsce, w którym uprzednio stał ich wóz. W obu tych przypadkach pogoda mogła zostać zmieniona w celu wyeliminowania zagrożenia. Ale istota sprawy jest następująca. Zamiast rozwiązywać nasze problemy, Pan chce, abyśmy rozwinęli wiarę, która pomoże nam polegać na Nim przy rozwiązaniu naszych problemów i ufać Mu. Wtedy będziemy mogli odczuwać Jego miłość częściej, mocniej, prościej i bardziej osobiście. Staniemy się z Nim zjednoczeni i możemy stać się tacy jak On. to Jego cel, żebyśmy byli tacy jak On. W rzeczywistości jest to Jego chwała i Jego dzieło. Młody chłopiec próbował uporządkować miejsce za swoim domem, aby mógł się tam bawić samochodami. Duży kamień przeszkadzał mu w wykonaniu tego zadania. Chłopiec pchał go i ciągnął całych sił, ale bez względu na to, jak bardzo się starał, głaz ani drgnął. Ojciec obserwował go przez chwilę i następnie podszedł do syna i powiedział: musisz użyć całej swojej siły, aby przesunąć kamień tej wielkości. Chłopiec odpowiedział: użyłem już całej mojej siły. Ojciec go poprawił: nie, nie użyłeś. Nie skorzystałeś jeszcze z mojej pomocy. Następnie razem się schylili i z łatwością przesunęli kamień. Ojciec mojego przyjaciela, Weber Rome, pierwszy prezydent Palika Papa Nowej Gwinei, również nauczył się, że w czasach prób powinien zwrócić się do swojego Ojca w niebie. Wraz z mieszkańcami wsi mógł przetrwać jedynie dzięki zbiorom plonów. Pewnego dnia rozpalił ogień, aby oczyścić swoją część gruntów pod uprawę. Jednakże było to poprzedzone długim okresem gorącej pogody i roślinność była bardzo sucha. Wzniecony przez niego ogień wyglądał tak, jak to opisał podczas ostatniej konferencji generalnej nasz prorok, prezydent Monson. Zaczął się rozprzestrzeniać po łąkach i krzakach, aż mienił się wielkiego ognistego potwory, jak to określił jego syn. Obawiał się o swoich sąsiadów i potencjalne zniszczenie ich upraw. Jeśli zostałoby spalone, wieś by go osądziła. Nie mogąc ugasić ognia, przypomniał sobie o Panu. Zacytuję teraz słowa jego syna, a mojego przyjaciela. Uklęknął na wzgórzu wśród krzaków i zaczął modlić się do Ojca Niebieskiego, aby powstrzymał ogień. Nagle nad miejsce, w którym się modlił, nadciągnęła wielka czarna chmura i zaczęła się ulewa, wyłącznie nad miejscem objętym pożarem. Gdy rozejrzał się dookoła, spostrzegł, że niebo było czyste wszędzie poza miejscem, gdzie buchało płomienie. Nie mógł uwierzyć, że Pan odpowiedział tak prostemu człowiekowi jak on, a następnie uklęknął i płakał jak małe dziecko. Powiedział, że to było najsłodsze uczucie. Nasz Zbawiciel chce, abyśmy prawdziwie Go kochali, aż do momentu, w którym będziemy chcieli dostosować naszą wolę do Jego woli. Możemy czuć Jego miłość i znać Jego chwałę. Wtedy będzie mógł nas błogosławić, jak chce to czynić. Tak był z Nefim, synem Helamana, który doszedł do etapu, na którym Pan ufał mu bezgranicznie i z tego powodu mógł go błogosławić wszystkim, o co poprosił. W książce Życie Pai, napisane przez Jan Martel, bohater wyraża swoje uczucia względem Chrystusa. Nie mogłem przestać o nim myśleć i nadal nie mogę. Spędziłem 3 dni rozmyślając o nim nieustannie. Im bardziej mnie niepokoił, tym bardziej słabła moja wola, by o nim zapomnieć. Im więcej się o nim dowiadywałem, tym trudniej było mi od niego odejść. Mam takie same uczucia względem Zbawiciela. Zawsze jest blisko, szczególnie w świętych miejscach i w czasach prób. A czasami, gdy najmniej się tego spodziewam, czuję, jakby klepał mnie po ramieniu, by dać mi znać, że mnie kocha. Mogę odwzajemnić moją miłość na swój niedoskonały sposób, oddając mu moje serce. Kilka miesięcy temu siedziałem obok starszego Jeffrey Holland, kiedy przydziela misjonarzy do ich misji. Gdy wyszliśmy, poczekał na mnie i objął mnie ramieniem. Skomentowałem, że zrobię to kiedyś już w Australii. Odpowiedział: to dlatego, że cię kocham. A ja wiedziałem, że to prawda. Wierzę, że gdybyśmy mieli zaszczyt iść bezpośrednio obok Zbawiciela, czulibyśmy, jak w taki sam sposób położyłby swe ramię na naszych barkach. Niczym u uczniów zmierzających do Emaus, nasze serca pałałoby w nas. To jest Jego przesłanie. Pójdźcie, a zobaczycie. Jest ono osobiste i zachęcające, aby iść w objęciu Jego ramion. Obyśmy wszyscy czuli się pewnie niczym o Enos, który opisał to w ostatnim wersie swojej krótkiej, acz przenikliwej księgi. I raduje się dniem, gdy moje śmiertelne ciało stanie się nieśmiertelne i stanę przed Nim. Wtedy z radością ujrzę Jego twarz i usłyszę od Niego. Pójdź do mnie, błogosławiony. Przygotowane jest dla Ciebie miejsce w posiadłościach mego Ojca. Ze względu na mnogość doświadczeń i moc, z którą Duch mi to objawił, będąc całkowicie tego pewien, składam świadectwo, że Bóg żyje. Czuję Jego miłość. Abyśmy robili to, co jest potrzebne, aby dostosować naszą wolę do Jego woli i prawdziwie Go kochać. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
My dear brothers and sisters, each day,
moi drodzy bracia i siostry, każdego dnia podejmujemy decyzje. Prezydent Thomas S. Monson naucza nas, że decyzje określają przeznaczenie. Mądre korzystanie z wolnej woli w procesie podejmowania decyzji jest szczególnie ważne dla naszego wzrostu duchowego teraz i w wieczności. Nigdy nie jest się za młodym, żeby się uczyć, ani za starym, żeby się zmienić. Pragnienie nauki i zmiany wynika z zaszczepionego przez Boga dążenia do wiecznego postępu. Każdy dzień daje nam możliwości do podejmowania decyzji na wieczność. Jesteśmy wiecznymi istotami, duchowymi dziećmi naszych niebiańskich rodziców. Biblia głosi, że stworzył Bóg człowieka na obraz swój, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Słyszałem niedawno, jak chór dziecięcy śpiewa naszą ulubioną pieśń. Bóg moim ojcem jest. Zastanowiłem się, dlaczego częściej nie słyszę tej pieśni w wykonaniu śpiewających matek lub wiernych ojców? Czyż nie wszyscy jesteśmy dziećmi Boga? Prawdę mówiąc, nikt z nas nie przestaje być dzieckiem Boga. Jako dzieci Boga powinniśmy kochać Go z całego serca i duszy, nawet bardziej niż kochamy naszych ziemskich rodziców. Powinniśmy także kochać naszych bliźnich jak braci i siostry. Nie ma większych przykazań ponad te. Powinniśmy zawsze okazywać szacunek dla wartości ludzkiego życia na każdym z jego wielu etapów. Pisma Święte uczą nas, że ciało i duch są duszą człowieka. Jako że jesteśmy dwoistymi istotami, każdy z nas winien dziękować Bogu za Jego bezcenny dar, jakim jest nasze ciało i duch. Lata, które spędziłem w zawodzie lekarza, pomogły mi zdobyć głęboki szacunek dla ludzkiego ciała. Zostało ono stworzone przez Boga jako dar dla nas i jest absolutnie niesamowite. Pomyślcie przez chwilę o oczach, które pozwalają widzieć, uszach, dzięki którym słyszymy i palcach, których dotyk umożliwia nam poczucie wielkich, otaczających nas niezwykłych rzeczy. Mózg umożliwia nam naukę, myślenie i pojmowanie. Serce niestrudzenie pompuje krew cały dzień i całą noc, a my niemalże nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ciało ma swój własny system obronny. Ból jest znakiem ostrzegawczym, sygnalizującym, że coś jest nie tak i że trzeba zareagować. Od czasu do czasu atakują nas choroby, a kiedy tak się dzieje, formują się przeciwciała, które wzmagają naszą odporność na zakażenia w przyszłości. Ciało samo się naprawia. Rany i siniaki same się goją. Złamane kości znów stają się silne. Wymieniam tutaj jedynie maleńką cząstkę wielu wspaniałych cech naszego ciała, które dał nam Bóg. Mimo to, zdaje się, że niemal każda rodzina, jeśli nie każdy człowiek, posiada pewne cechy fizyczne, które wymagają szczególnej uwagi. Sposób radzenia sobie z takim wyzwaniem został ustanowiony przez Pana, powiedział on. Daję ludziom słabość, aby byli pokornego ducha, albowiem jeśli ukorzą się i mają wiarę we mnie, uczynię, że to, co w nich słabe, stanie się mocne. Często niedoskonałe ciało kryje w sobie potężnego ducha. Dar takiego ciała może naprawdę wzmocnić rodzinę, gdy rodzice i rodzeństwo chętnie budują swoje życie wokół dziecka, które wymaga specjalnej opieki. Proces starzenia jest również darem od Boga. Podobnie jest ze śmiercią. Ostateczna śmierć naszego śmiertelnego ciała jest nieodzowną częścią wielkiego Bożego planu szczęścia. Dlaczego? Dlatego, że śmierć pozwala naszemu duchowi powrócić do Niego do domu. Z wiecznej perspektywy śmierć jest przedwczesna jedynie wtedy, kiedy ludzie nie są przygotowani na spotkanie z Bogiem. Jako że nasze ciało jest tak niezbędną częścią wiecznego planu Boga, nie dziwi nas fakt, że apostoł Paweł nazywa je świątynią Bożą. Za każdym razem, kiedy spoglądacie w lustro, patrzcie na swoje ciało jak na świątynię. To prawda, codzienna odświeżana w duchu wdzięczności może w pozytywny sposób wpłynąć na nasze decyzje dotyczące dbania o nasze ciało i tego, w jaki sposób z niego korzystamy. Wszystkie te decyzje determinują przeznaczenie. Jak to możliwe? Ponieważ ciało jest świątynią naszego ducha. To, jak korzystamy z ciała, wpływa na naszego ducha. Oto niektóre z decyzji, które determinują nasze wieczne przeznaczenie. W jaki sposób dbamy o nasze ciało i jak go używamy? Jakie duchowe cechy rozwijamy w sobie? Nasz duch jest wiecznym bytem. Pan powiedział swojemu prorokowi Abrahamowi: zostałeś wybrany jeszcze przed narodzeniem. Pan podobnie wypowiedział się o Jeremiaszu i wielu innych osobach. Powiedział to nawet do nas. Ojciec Niebieski zna nas od bardzo dawna. My, Jego syn lub córka, zostaliśmy przez Niego wybrani, byśmy przyszli na ziemię dokładnie w tym czasie, żebyśmy byli przywódcami Jego wielkiej pracy na ziemi. Zostaliśmy wybrani nie ze względu na cechy zewnętrzne, ale z powodu naszych duchowych cech, takich jak nieustraszoność, odwaga, uczciwość serca, łaknienie prawdy, głód wiedzy i pragnienie służenia bliźnim. Niektóre z tych cech rozwinęliśmy w preegzystencji. Inne możemy rozwijać tutaj na ziemi, kiedy będziemy nad nimi uparcie pracować. Zasadniczą duchową cechą jest panowanie nad sobą. Wewnętrzna siła, która pozwala nam przedkładać rozum nad żądaniami. Panowanie nad sobą buduje silne sumienie, a sumienie określa moralne zachowanie w trudnych, kuszących i bolesnych sytuacjach. Post pomaga duchowi zapanować nad fizycznymi żądzami. Post umożliwia też dostęp do pomocy niebios, gdyż potęguje nasze modlitwy. Dlaczego musimy panować nad sobą? Bóg zaszczepił w nas silne żądze do pożywienia i miłości, które są niezbędne dla zachowania ludzkiej rodziny. Kiedy panujemy nad naszymi żądzami w obrębie Bożych praw, możemy cieszyć się długim życiem, głębszą miłością i radością doskonałą. Nic więc dziwnego w tym, że większość pokus odwodzących nas od Bożego planu szczęścia wiąże się z nadużywaniem tych niezbędnych danych od Boga żądz. Panowanie nad naszymi żądzami nie zawsze jest łatwe. Nikt z nas nie jest pod tym względem doskonały. Popełniamy błędy, błądzimy, dopuszczamy się grzechu. Co możemy wtedy uczynić? Możemy wyciągnąć z tego naukę i szczerze odpokutować. Możemy zmienić swoje zachowanie. Nawet nasze pragnienia mogą ulec zmianie. Jak to się dzieje? Istnieje tylko jeden sposób. Prawdziwa zmiana, trwała zmiana następuje jedynie przez uzdrawiającą, oczyszczającą i motywującą do działania moc zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa. On nas kocha, każdego z nas. Udostępnia nam swoją moc, kiedy ochoczo, żarliwie i z dokładnością przestrzegamy Jego przykazań. To takie proste i pewne. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest Ewangelią, która pozwala nam na dokonywanie zmian. Silny duch człowieka, mający władzę nad rządzami ciała, panuje nad emocjami i pasjami, a nie jest ich niewolnikiem. Tego rodzaju wolność jest tak niezbędna dla ducha, jak tlen dla ciała. Wyzwolenie od wewnętrznej niewoli to prawdziwa wolność. Wolno nam wybrać wolność i życie wieczne. Możemy też wybrać niewolę, cierpienie i śmierć. Kiedy wybieramy szczytniejszą ścieżkę prowadzącą ku wolności i życiu wiecznemu, napotykamy na niej małżeństwo. Święci w dniach ostatnich głoszą, że małżeństwo między mężczyzną i kobietą jest wyświęcone od Boga i że rodzina zajmuje centralne miejsce w planie Stworzyciela dotyczącego wiecznego przeznaczenia Jego dzieci. Wiemy także, że płeć stanowi zasadniczą cechę tożsamości i celu istnienia każdej osoby w jej życiu przed przyjściem na ziemię, podczas życia ziemskiego i wieczności. Małżeństwo między mężczyzną a kobietą jest niezbędną częścią doktryny Pana i jest niezbędne dla Bożego planu zbawienia. Małżeństwo między mężczyzną i kobietą jest Bożym wzorcem pełnego życia na ziemi i w niebie. Bożego wzorca małżeństwa nie można nadużywać, niepoprawnie interpretować ani przekręcać. Nie można tego czynić, jeśli pragnie się osiągnąć prawdziwą radość. Boży wzorzec małżeństwa chroni świętą moc prokreacji i radość z prawdziwego pożycia małżeństwa. Wiemy, że Adam i Ewa byli zaślubieni przez Boga, zanim jeszcze doświadczyli radości zjednoczenia w akcie małżeństwa jako mąż i żona. Instytucje rządowe w naszych czasach winny sankcjonować ochronę małżeństwa, ponieważ silne rodziny stanowią najlepszy sposób na zapewnienie zdrowia, wykształcenia, dobrobytu i pomyślności wzrastającym pokoleniom. Jednak w procesie formułowania, dokonywania zmian i egzekwowania prawa instytucje te znajdują się pod dużym wpływem trendów społecznych i świeckich filozofii. Niezależnie od zmian w obowiązującym prawie, doktryna Pana względem małżeństwa pozostaje niezmienna. Pamiętajcie, nawet zalegalizowany przez człowieka grzech w oczach Boga pozostaje nadal grzechem. Chociaż mamy podążać za przykładem dobroci i współczucia Zbawiciela, chociaż mamy szanować prawa i uczucia wszystkich dzieci Boga, nie wolno nam zmieniać Jego doktryny. Nie leży to w naszej gestii. W naszej gestii jest jej studiowanie, zrozumienie i podtrzymanie. Sposób życia, którego przykład dał nam Zbawiciel, jest dobry. Zakłada wstrzemięźliwość seksualną przed ślubem i całkowitą wierność małżeństwom po jego zawarciu. Droga Pana jest dla nas jedynym sposobem na doświadczenie trwałego szczęścia. Jego droga zapewnia nam nieprzerwane wsparcie dla naszych dusz i wieczny spokój w naszych domostwach. Ale przede wszystkim Jego droga prowadzi nas do domu, do Niego i do naszego Ojca Niebieskiego, do życia wiecznego i wyniesienia. W tym tkwi sedno Bożego dzieła i chwały. Moi bracia i siostry, każdego dnia podejmujemy decyzje i decyzje te determinują nasze przeznaczenie. Pewnego dnia każdy z nas stanie przed Panem i zostanie osądzony. Każdy z nas odbędzie osobistą rozmowę z Jezusem Chrystusem. Będziemy musieli zdać sprawozdanie z decyzji, które podjęliśmy względem naszego ciała, naszych duchowych cech i tego, w jaki sposób okazywaliśmy szacunek Bożemu wzorcowi małżeństwa i rodziny. Żarliwie modlę się, abyśmy każdego dnia mądrze podejmowali decyzje na wieczność. W święte imię Jezusa Chrystusa. Amen.
At the conclusion of the conference.
Kończąc konferencję, przekazujemy szczere wyrazy uznania wszystkim, którzy pilnie pracowali nad przygotowaniem tej uroczystości. Dziękujemy tym, którzy przemawiali i tym, którzy zapewnili natchnioną muzykę. Teraz będziemy mieli przywilej wysłuchać prezydenta Thomasa Monsona. Po jego uwagach chór zakończy tę konferencję śpiewając hymn Bądź Panie ze mną wieczór tuż. Modlitwę na zakończenie ofiaruje starszy Claudio Costa, 70. I na tym zakończy się ta konferencja.
My brothers and sisters.
Moi bracia i siostry, moje serce pełne jest wzruszeń w chwili, kiedy kończy się ta cudowna konferencja generalna Kościoła. Zostaliśmy nakarmieni duchową strawą, gdy słuchaliśmy rad i świadectw osób przemawiających na każdej z sesji. Byliśmy błogosławieni bezpieczeństwem i spokojem, spotykając się w tym wspaniałym centrum konferencyjnym. Nigdy wcześniej konferencja nie była tak szeroko transmitowana poprzez kontynenty i oceany do ludzi na całym świecie. Choć pod względem fizycznym jesteśmy bardzo daleko od wielu z was, odczuwamy waszego ducha. Wam, bracia, którzy zostaliście odwołani w czasie tej konferencji, przekazuję w imieniu całego Kościoła gorące podziękowania za lata waszej oddanej służby. Niezliczona rzesza została pobłogosławiona dzięki waszemu wkładowi w pracę Pana. Wyrażam wdzięczność chórowi Tabernakulum i pozostałym chórom za ich wkład w tę konferencję. Muzyka była piękna i przyczyniła się do głębszego odczuwania ducha podczas każdej sesji. Dziękuję wam za wasze modlitwy w imieniu swoim i wszystkich przedstawicieli władz naczelnych Kościoła oraz generalnych urzędników Kościoła. Dzięki nim jesteśmy wzmocnieni. Niech błogosławieństwa niebios spoczną na was. Niech wasze domy wypełnia miłość, uprzejmość i duch Pana. Obyście stale wzmacniali swe świadectwa o Ewangelii, aby były wam one ochroną przed zakusami przeciwnika. Teraz konferencja zakończyła się. Abyśmy bezpiecznie wrócili do naszych domów. Niech duch, którego tu odczuwaliśmy, pozostanie z nami i towarzyszy nam, gdy zajmiemy się codziennymi sprawami. Abyśmy okazywali sobie nawzajem więcej dobroci i abyśmy zawsze byli zajęci pracą dla Pana. Moi bracia i siostry, niech Bóg was błogosławi. Niech obiecany przez Niego pokój będzie z wami teraz i zawsze. Żegnam się z wami aż do następnego spotkania za 6 miesięcy w imię naszego Pana i Zbawiciela, samego Jezusa Chrystusa. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Nasz ukochany Ojcze w niebie. Jesteśmy wdzięczni za ten cudowny weekend konferencji generalnej. Jesteśmy wdzięczni za przesłania, które przyjęliśmy naszym umysłem i sercem poprzez moc Ducha Świętego. Jesteśmy wdzięczni za proroków widzących i objawicieli, którzy nauczają i prowadzą nas w tych ostatnich dniach. Jesteśmy wdzięczni, Ojcze, za błogosławieństwa przywrócenia, których cieszyliśmy się dzisiaj. Jesteśmy specjalnie wdzięczni za zadośćczyniącą ofiarę Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, za każdego z nas. Na końcu tej konferencji, Ojcze, pokornie prosimy Cię, aby dać nam potrzebną wiarę i moc, abyśmy mogli wprowadzić w życie to, czego się nauczyliśmy podczas tego weekendu. I prosimy o Twe błogosławieństwa na głowę naszego umiłowanego proroka, prezydenta Thomasa Monsona oraz kworum 12 członków Kościoła i wszystkie Twoje dzieci na powierzchni ziemi. Ofiarujemy nasze modlitwy, Ojcze, te modlitwy do Ciebie i Tobie w święte imię Jezusa Chrystusa. Amen.
This has been a broadcast of the 183.
Była to 183. jesienna konferencja generalna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. Przemawiali do nas mówcy wybrani spośród władz naczelnych i urzędników naczelnych Kościoła. Oprawę muzyczną zapewnił mormoński chór Tabernakulum.
This broadcast has been furnished.
Przekaz ten był obsługiwany społecznie przez stację Bonneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione.